w Radiu RMF24. U nas jak zawsze ciekawe tematy, interesujący goście i dziś właśnie tak będzie, bo tak jak anonsowałem chwilę temu, za moment porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie, który właściwie chyba dotyczy każdego ze współczesnych dziś ludzi, dotyczący wyszukiwania w internecie. Otóż jak czytamy, wyszukiwarka Google zostanie wzbogacona i najnowszą wersję modelu językowego Gemini, który wywróci do góry nogami sposób, w jaki pozyskujemy informacje właśnie w sieci. Jak ma to działać? No kiedy wpiszemy w wyszukiwarce zapytanie, algorytmy Google zdecydują, czy sztuczna inteligencja ma być szansę nam pomocna w odpowiedzi, czy też nie. No, wydaje się to może i fajne, ale warto skonfrontować to z ekspertem i zapytać o to, czy to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji w sieci. Dlatego też z przyjemnością witam na naszej antenie pana doktora habilitowanego Dominika Batorskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Proszę pana, no taki jest teraz czas, że sztuczna inteligencja właściwie jest w każdym obszarze naszego życia, na razie być może tylko w sposób sygnalny, ale wkrótce będzie bardzo mocno zintegrowana z naszą współczesnością. I to wyszukiwanie, o którym wspominałem, też no tak będzie wyglądać. Tylko wszyscy się zastanawiamy na to, czy to nie będzie trochę za daleko posunięty rozwój sztucznej inteligencji i sposobu wyszukiwania.
Ja myślę, że funkcjonujemy w czasach, kiedy tych informacji wokół nas jest coraz więcej. Coraz trudniej jest nam z tą ilością informacji sobie radzić i też coraz trudniej jest radzić jej sobie wyszukiwarką. Tak? Coraz częściej jest tak, że kiedy wpiszemy jakieś zapytanie, no to wyszukiwarka zwraca nam tysiące odpowiedzi, tysiące linków, czy często nawet miliony stron, na których mogłaby się znaleźć odpowiedź na pytanie, które zadajemy. I wykorzystanie sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach no, pozwala niejako pójść krok dalej. To znaczy, to już nie my musimy sprawdzać, co tam na tych stronach internetowych jest, wchodzić, wybierać, w który link klikniemy, tylko model językowy te strony za nas przeczyta, a my otrzymujemy podsumowanie informacji, która na tych stronach jest zawarta, podsumowanie w postaci odpowiedzi na nasze pytania. Również z odnośnikami do tych źródeł, jeżeli chcemy coś sprawdzić czy pogłębić, no to możemy wtedy rzeczywiście na te dalsze strony wejść. No i to jest rzeczywiście rewolucja w tym, w jaki sposób docieramy do informacji. Tutaj wspomniał pan o Google, ale no są już tego typu wyszukiwarki, które funkcjonują. Myślę, że jednym z takich ciekawszych rozwiązań, o których warto byłoby wspomnieć, jest też Perplexity AI, tak, które właśnie pozwala w ten sposób wyszukiwać już teraz.
Tutaj jest jedna ważna kwestia, którą myślę, że warto też zaznaczyć, że no, ten sposób funkcjonowania sztucznej inteligencji w przypadku wyszukiwania pewnie będzie też częściowo oparty o nasze jakieś preferencje, czyli inaczej mówiąc, wcześniej trochę sztuczna inteligencja nauczy się nas jako człowieka, co lubimy, czym się interesujemy, co dla nas jest ciekawe, co ważne, na co zwracamy uwagę, bo tak też te niektóre modele językowe działają i potem będzie pewnie w oparciu o tego typu no, wcześniejszą analizę podpowiadać nam coś, co uważa, że będzie nam pasowało. Tylko czy to nie będzie troszkę, powiedziałbym tak, lekko skrzywione, że nie będzie tego szerokiego, czy najszerszej oferty, jaka może być, tylko właśnie będzie to trochę uszyte pod nas.
Znaczy, rzeczywiście w tej chwili taki stopień personalizacji w wyszukiwarkach jest bardzo nieduży. To znaczy to, co wyszukiwarka bierze pod uwagę, no to jest przede wszystkim w jakiej lokalizacji jest użytkownik, gdzie tak, to pytanie zadajemy, no bo wiadomo, że jak szukam restauracji w Warszawie będąc, no to szukam czego innego niż w sytuacji, kiedy jestem w jakimś innym mieście. Drugą uwzględnianą rzeczą jest historia ostatnich zapytań, natomiast rzeczywiście wyszukiwarki bardzo mało takich personalnych informacji się praktycznie w ogóle wykorzystują w tej chwili. Po prostu też to uwzględnienie mniejszej ilości informacji pozwala ten proces wyszukiwania znacząco przyspieszyć i uprościć, a też wyniki no, nie są wcale dużo gorsze. To znaczy, jak wiadomo, o co użytkownik pyta, to ta odpowiedź jest i tak w miarę okej. Okay. Natomiast rzeczywiście no, duże modele językowe mają tą możliwość personalizacji, tak? takie nawet pewnie popularnie używane jak ChatGPT czy właśnie Gemini, które Google oferuje, no pozwalają, to w Polsce akurat jeszcze nie jest dostępne, ale generalnie pozwalają zapamiętać modelowi pewne informacje o użytkowniku, tworzyć taki rodzaj pamięci, który jest później uwzględniany w tym właśnie, jak taki model wchodzi z użytkownikiem w interakcję. Oczywiście użytkownicy mają możliwość kontroli nad tym, to znaczy sprawdzenia, co tam sobie model o nich zapamiętał, też możliwość skasowania tego, czy jakiegoś zmienienia. Natomiast no tutaj tak jakby kierunek, który jest możliwy, no to taka rzeczywiście większa personalizacja wyników wyszukiwania. Ja powiem szczerze, że ja już od lat korzystam z algorytmów, które no, pomagają mi w dostępie do informacji, po prostu zbierają bardzo duże ilości tekstów, takich bieżących newsów z różnych setek stron internetowych, no i potem filtrują mi te informacje pod kątem moich zainteresowań, to znaczy tak, żebym ja miał dostęp do tych informacji, które mnie faktycznie interesują, które z mojej perspektywy są istotniejsze. Więc tutaj no, tak jakby zaleta takiej personalizacji, no to jest to, że możemy mieć informacje, które faktycznie dla nas są ważne, przydatne i w tych tematach, na których nam zależy, możemy być lepiej poinformowani.
Ta personalizacja ta jest bardzo cenną rzeczą, tylko że ona jednocześnie zmusza nas do tego, żebyśmy się no, bardziej otworzyli przed tym cyfrowym światem, więcej danych i różnego rodzaju informacji przekazali najpierw, po to, żeby no, ten model mógł stworzyć coś pod nas specjalnego. I tutaj no, pewnie wiele wątpliwości jest i ciągle się o tym dyskutuje, o tym bezpieczeństwie tych danych, które najpierw wpływają po to, żeby coś mogło wyjść na zewnątrz. I czy pan myśli, że tutaj w tej kwestii będą na tyle no, mocne podstawy i gwarancje, że nigdy nie będzie żadnej katastrofy?
To znaczy, no, w porównaniu z tym, ile o nas zbierają informacji różnego rodzaju serwisy, też media społecznościowe, ile zbierają o nas systemy reklamowe, które rzeczywiście na podstawie naszych zachowań też wnioskują o tym, czym możemy być zainteresowani, te zainteresowania nam przypisują. Tak na przykład działa cały system reklamowy firmy Meta, działający no tak, między innymi na Facebooku i Instagramie. No tam są dziesiątki tysięcy zainteresowań, które mogą być użytkownikom przypisywane właśnie na podstawie tego, co robią w tych serwisach albo w innych miejscach w internecie, do których firma ma dostęp. Ma tam swoje skrypty właśnie zbierające dane. Natomiast no tutaj mówimy raczej o rzeczach, które no, są związane z dostępem do informacji, z zainteresowaniami. No, dopóki to jest wykorzystywane do tego, żeby rzeczywiście na ten dostęp do informacji wpływać, a nie przekłada się na jakieś ryzyka manipulacji czy właśnie jakiegoś takiego selektywnego docierania, mikrotargetowania, na przykład tak jak w systemach reklamowych, to myślę, że to takich dużych ryzyk nie ma, natomiast no, nie jest wykluczone, że kiedyś właśnie pomysły związane z tutaj wykorzystaniem takich informacji i danych właśnie do innych celów, do celów reklamowych będą się pojawiać, ale też no, trzeba powiedzieć, że regulacje w Unii Europejskiej no, idą w tą stronę, żeby tego typu praktyki utrudniać, żeby to się nie działo też poza świadomością użytkowników. No i też zmienia się trochę model biznesowy, w którym te usługi funkcjonują, to znaczy dużo tych systemów właśnie wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji jest jednak odpłatnych, to znaczy użytkownicy jakieś tam drobne kwoty płacą za korzystanie z nich. W związku z czym no, te firmy, prawda, zarabiają właśnie na tych opłatach od użytkowników, a nie na reklamie, czyli tak jakby to my jako użytkownicy jesteśmy ich klientami, a nie jesteśmy towarem, który te firmy sprzedają reklamodawcom, tak? Czy właściwie tak. Sprzedają naszą uwagę, także tutaj myślę, że póki co no, można być umiarkowanym optymistą.
To panie doktorze, jeszcze jedna kwestia na koniec, bo poruszył pan tutaj ten wątek dezinformacji i tak się zacząłem zastanawiać teraz nad tym, czy tym systemie wyszukiwania, jaki będzie wspierany przez sztuczną inteligencję, można ją tak, można powiedzieć trochę kolokwialnie, poprosić o to, żeby unikała fake newsów, żeby wyselekcjonowała tylko te wiadomości, tylko te fakty, które są prawdziwe, czy to w ogóle będzie możliwe?
Znaczy, no na pewno takie, powiedzmy, priorytetyzacja źródeł o wyższej jakości będzie możliwa. Natomiast no myślę, że są tu też inne zagrożenia, tak? To znaczy no, system, który filtruje informacje i algorytmy, które decydują o tym, jakie informacje będą do nas docierać, jakie do nas nie dotrą, no też sam w sobie ma sporo zagrożeń, tak? To znaczy manipulacja może opierać się nie tylko o to, że dostaniemy jakieś nieprawdziwe informacje, fake newsy, ale też na tym, że po prostu no, jest sterowane tym, jakie informacje do nas docierają, a jakie nie. Więc tutaj z funkcjonowaniem tego typu systemów no, wiążą się też nowego rodzaju zagrożenia, więc no, ważne jest to, żeby rzeczywiście były te algorytmy, nad którymi jest jakaś kontrola, nad którymi rzeczywiście można analizować to, w jaki sposób one działają, jakiego rodzaju problemy tam się pojawiają.
No, ciekawa przyszłość przed nami, zwłaszcza w tym kontekście, o którym pan mówił na wstępie, tych sposobów wyszukiwania, które będą no, bezpośrednio przygotowane pod nasze oczekiwania, pod nasze pomysły, albo być nawet trochę pod nasz charakter, jeśli oczywiście zgodzimy się tak dużo informacji udostępnić tym
tak,
systemom.
Ja tutaj myślę, że no, w tej chwili bardzo wiele serwisów, media społecznościowe no, są nastawione na to, żeby podsuwać nam treści, które nas dłużej w tych serwisach zatrzymają, tak? Znaczy, one nie optymalizują tego, żebyśmy my byli lepiej poinformowani. Natomiast no, tutaj widzę rzeczywiście szansę na to, żeby to nasz interes i nasze dobro było w centrum funkcjonowania tych systemów.
Tak, i to bardzo ważna myśl na koniec naszej rozmowy. Uprzejmie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę w Radiu RMF24. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Dominik Batorski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrego wieczoru, panie doktorze, i do następnego spotkania.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.